patrzymy na datę 11 września 2001 roku i to, co wydarzyło się wtedy w Nowym Jorku. Pytamy się świata, także Polska, jaki jest po 11 września. Też tutaj aspekt zderzenia, wtedy mówiono, dwóch kultur, chrześcijańskiej i islamskiej. Musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy w świecie w jakiś sposób podzielonym, czy ktoś chce ten świat podzielić, ale z drugiej strony wnioski na przyszłość muszą być wyciągnięte także po takich wydarzeniach, po takich tragediach. Wiemy, że po tym 11 września świat już nie jest taki sam. Działania zbrojne, także zaangażowanie żołnierzy polskich w różnych miejscach świata. Mam teraz połączenie z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i prosimy o ocenę, czy jakby takie podsumowanie tych lat, które minęły od tamtego dnia, który bądź co bądź jednak światem w jakiś sposób wstrząsnął.
Wstrząsnął w wielu aspektach, aczkolwiek pytanie, czy świat zachodni wyciągnął z tego odpowiednie wnioski. Bo wnioski takie polityczne czy militarne były takie, że rozpoczęły się przynajmniej dwie ważne wojny ze światem islamskim. Jedna to jest w Afganistanie, gdzie rzekomo szukano Osamy Bin Ladena, a druga z Irakiem, gdzie również z podobnych motywów, tudzież z takiego oto, że tam miała się znajdować jakoby broń masowego rażenia. Te wojny, przypomnę, toczą się do dzisiaj i w sensie militarnym zostały wygrane, chociaż jak wiemy tylko na płaszczyźnie takich działań frontowych, ale na płaszczyźnie tych różnych zamachów, działań partyzanckich, to jak wiemy ani w jednym, ani w drugim kraju, a w szczególności w Afganistanie, tego zwycięstwa ostatecznego nie widać. Oczywiście za tym kryły się pewne interesy większe, interesy geopolityczne Stanów Zjednoczonych czy Izraela, bo pamiętajmy, że szczególnie pokonanie Iraku dla Izraela było strategicznym celem. Tam duże złoża ropy naftowej, tranzytowy kraj to Afganistan. A więc mieliśmy załatwianie tych interesów w imię jak gdyby walki z terroryzmem. Z tym terroryzmem wszędzie się walczy. Później niby Rosjanie walczyli z terroryzmem, z islamską Czeczenią, ale to są rzeczy, które pozornie są zwycięskie dla tego świata zachodniego, tak zwanego świata zachodniego. Ale walka, która się toczy niewidzialnie, albo przynajmniej nie tak materialnie, jak to widać w postaci wybuchów bomb, ataków czołgów, to są te zmagania cywilizacyjne. To się próbuje jak gdyby odsuwać na margines, twierdząc jakoby już islam czy fundamentalizm islamski nie był tym głównym elementem, z czym się zmagania toczą, ale kiedy się przyjrzymy głębiej, to ta walka cywilizacyjna ma miejsce. A przypomnę bardzo taki zliberalizowany, czy wręcz zlewicowany dyktator, jakim był Muammar Kaddafi, przyjechał do Europy i mówi, że o propozycji, jaką on ma dla Europejczyków, to jest islam. Kiedy przyjrzymy się temu, chociażby jak jeden z tych pastorów amerykańskich chciał palić Koran, to też mówi o tym, w jaki sposób wielu ludzi patrzy na te starcia cywilizacyjne. Kiedy przyjrzymy się tej książce głośnej lewicowego bądź co bądź polityka w Niemczech, który mówi, że Niemcy wyniszczają się same i mówi się, że około 20% partia antyislamska w Niemczech by zdobyła, to świadczy nie tyle nawet o jakimś zwariowaniu społeczeństw, co o tym, że te konflikty społeczne na tle religijnym czy religijno-cywilizacyjnym w Europie i w Ameryce narastają, że to nie jest tak, że te wojny zakończyły jak gdyby te zmagania i że okrągłe słówka, że liberalizm załatwi wszystko, że te okrągłe słówka wszystko załatwią. Bo kiedy się weźmie przede wszystkim te badania demograficzne, to okaże się, że wiele tych potęg, szczególnie europejskich, coraz bardziej islamizuje się, a w tym świecie brak jest też takiej prostej asymilacji. To nie jest tak, że na przykład Turcy w Niemczech czy Arabowie we Francji na sposób prosty się asymilują. Wręcz przeciwnie, mamy tutaj do czynienia z tworzeniem takich osobnych, wydzielonych kultur i większość właśnie nawet takich polityków dostrzega to jako potężny problem. A dlaczego się nie asymilują? A dlaczego tutaj coraz to bardziej jakieś samochody są palone? A dlaczego później w Londynie był zamach? A dlaczego w Madrycie? I ciągle nie widać rozwiązania wielu tych problemów społecznych. Problem jest głębszy. Kiedyś Józef Ratzinger w 2000 roku, późniejszy papież Benedykt XVI, mówił o takim jakimś autoagresji Zachodu, jakimś samobójstwie kulturowym, kiedy to na Zachodzie pojawił się trend dominujący, ten liberalny, nienawidzący swojej własnej tradycji, czy wprowadzający autodestrukcję w tę tradycję, w szczególności tę tradycję chrześcijańską. I teraz Zachód pozbawiony tego oręża kulturowego, tego korzenia, na którym wyrósł, mówię o tym chrześcijańskim korzeniu, stara się zasymilować na sposób ateistyczno-liberalny te ludy, które napływają. A dlaczego one napływają? Bo ten Zachód, dokonując autodestrukcji kulturowej, zarazem pozbawia się siły demograficznej, bo nie chce, by powiedzmy w egoistycznym, hedonistycznym społeczeństwie nie będzie się poświęcał dla przyszłych pokoleń czy dla swoich dzieci. I to brak asymilacji, brak zarazem rozwoju demograficznego powoduje to napięcie. Ateistyczna kultura Zachodu nie jest w stanie poradzić sobie w walce cywilizacyjnej z kulturą czy z cywilizacją islamską. Jeśli nawet zwycięża na sposób militarny, co widzimy tu i ówdzie, to wszystko jest do czasu, bo strategiczne, najważniejsze zmagania w tej przestrzeni dokonują się w czasie i jak mówiłem, to jest kwestia kultury i to jest kwestia cywilizacji. Ta prężność, ta siła pewna, którą Zachód miał w sobie przez wieki całe i niósł w świecie, to nie tylko jakieś niesprawiedliwości czy prześladowania, jak się myśli i twierdzi, ale niósł pewne pozytywne wzorce wolności, godności osobowej, pewnych praw ludzkich, zarazem niósł pewną misję chrześcijańską, to w tej chwili w dużym stopniu Zachód po prostu nie tylko, że zaprzestał tej misyjności, co sam ją, tą tradycję w sobie wyniszcza. I trzeba to widzieć też w takiej perspektywie to, co się stało wówczas w Nowym Jorku, bo to było walka wedle tych fundamentalistów, którzy decydowali się na tak powiedzmy zbrodnicze zamachy, to była w ich przekonaniu walka z diabłem, z tym ateistycznym diabłem. I problem jest taki, że Zachód nie reflektował. Trudno jest zobaczyć, że na przykład zreflektował, złą drogą idziemy. To nie jest problem obecności islamu. To jest problem tożsamości kulturowej Zachodu. Czy Zachód uświadomił sobie swoją błędną drogę, czy wraca do jakichś korzeni i czy stara się na bazie tych korzeni sam się umacniać i przez to być czytelny i przez to też próbować wchodzić w ten dialog z islamem. Czy też tkwi w tym swoim takim, powiedzmy, indywidualizmie, a zarazem ateizmie, nowoczesnym, ale jednak ateizmie i przez to, zwyciężając na polach bitew, przegrywa wielką wojnę długofalową, czy wielkie zmagania cywilizacyjne.
No cóż, panie profesorze, tutaj taka rozmowa czy dyskusja, prawda, o podłożu filozoficznym tych konfliktów byłaby pewnie dłuższa i byłby ciekawy program, przy czym no, musimy pamiętać o tym, że islam był, islam jest, czy no, muzułmanizm będzie w jakiś sposób no, dalej się rozwijał, bo ma przecież swoich wyznawców. Zresztą ta liczba bardzo, bardzo mocno wzrasta, bo ta rocznica tej tragedii, no właśnie nam to uprzytamnia, że jednak trzeba bardzo być, jeśli chodzi o państwa, no takim no, wyczulonym, ale też i ostrożnym, prawda, na wszelkie przejawy jednak przemocy i terroryzmu, bo tutaj nie można powiedzieć, że ten atak wtedy był skierowany do chrześcijan, prawda, czy protestantów, czy katolików, tylko tutaj no, no byli to ludzie jakoś no, opętani tą myślą, że swoim czynem coś potrafią zmienić. Ale z drugiej strony popatrzmy, jaka jest retoryka chociażby polityków w Niemczech, którzy no, już mają ten problem, że za ileś tam lat, niedługo, może być część społeczeństwa właśnie wyznawać tą wiarę i także głosować na tych, którzy będą z nimi w jakiejś tam, powiedzmy, zgodzie, prawda? Niemcy czy Europa Zachodnia, Anglia.
No właśnie, problem jest taki, że pamiętajmy, że my obserwujemy te zamachy, które się dokonały, czy ta radykalizacja, która się dokonuje i objawiła, czy w Nowym Jorku, czy później w Londynie, czy w Madrycie, czy palone samochody we Francji. Ale pamiętajmy, ile było zamachów na przykład w Pakistanie, w Afganistanie, czy w Iraku, różnorakich samobójczych, czy w Izraelu i tak dalej. To pokazuje, że skala tego, tak zwanych postaw skrajnych, czy terrorystycznych, wcale się nie umniejsza w tamtym świecie. To znaczy, że to znajduje też jakąś bazę społeczną. To znaczy, że Zachód, bo to jest ten wymiar zmagań, one są przecież nie od dzisiaj, przecież mówiło się o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa i w wieku XVII, przypomnę Jana III Sobieskiego, ale to jest jeszcze inny wymiar, że Zachód nie umie jak gdyby łagodzić tych konfliktów tam na Bliskim czy Środkowym Wschodzie, że ta polityka pewnej takiej militarnej rozgrywki, ona, tak mówiąc, tylko doraźnie przynosi efekty. Natomiast jest też poczucie w różnych tych obszarach jakiejś takiej realnej niesprawiedliwości. No Palestyna jest takim najbardziej, wydaje się, zapalnym punktem, ale nie tylko, no powiedzmy Irak też. I w tym sensie no, nie trudno jest powiedzieć, że po zamachu w Nowym Jorku Zachód odniósł nawet na tym poziomie politycznym strategiczne zwycięstwo. Ja przypomnę, ta obecność długoletnia, czy już ponad ośmioletnia na przykład w Afganistanie, czy wieloletnia w Iraku i polskich żołnierzy nie tylko, żeby się zakończyła sukcesem na zasadzie pełnej stabilizacji tego regionu, czy poczucia jakiegoś ładu i sprawiedliwości. Natomiast ja mówię, tutaj nawet te błędy, które są, one w dużym stopniu mogą generować takie postawy terrorystyczne, ale to, co przez wieki się obserwuje, no przypomnijmy, kiedyś Afryka Północna była chrześcijańskim światem, to były ziemie starożytnego Rzymu, tam chrześcijaństwo kwitło, tam mamy świętych i tak dalej. No w tej chwili praktycznie w zaniku, czy na zupełnym marginesie ta społeczność żyje, zdominowana przez ten świat islamski. To trzeba widzieć, bo te wojny, czy zmagania kulturowe, czy one mają charakter militarny, czy one mają charakter pozamilitarny, no w tej chwili może to przybierać takie dysproporcje demograficzne, co widzimy no, w wielu krajach. Niestety my wprawdzie nie mamy dużo tej mniejszości, ale w sensie takim demograficznym weszliśmy na tą ścieżkę szybkiej autodestrukcji podobnej do społeczeństw zachodnich. To wszystko trzeba widzieć, bo to nie jest tylko śmierć konkretnych narodów, które wymierają. To jest śmierć konkretnych kultur i cywilizacji. I kiedy się dobrze przyjrzymy, czym była ta chrześcijańska kultura Zachodu i w tym wiele się mówi o wolności dzisiaj i medialnie i nie tylko, to wolności w sferze społecznej nigdzie nie wymyślono aż tak głęboko, to nigdzie nie dostrzeżono tego osobowego wymiaru życia ludzkiego, jak właśnie w tej cywilizacji łacińskiej. Jeśli my ją dzisiaj zaprzepaszczamy, to znaczy idąc w negację tego, co było taką wielką, piękną tradycją Zachodu, no to zafundujemy światu i Europie inne cywilizacje, które bynajmniej, i to co można obserwować, no chociażby w Iranie, to można obserwować w wielu innych krajach, no to też... z wolnością nie mają wiele wspólnego.
Tak, także temat nam się rozszerzył od tej daty tragicznego wydarzenia w Nowym Jorku do naszej współczesności. Możemy powiedzieć tak jak na zakończenie, że może mniej jakichś tam sympozjów czy wystąpi na temat zagrożeń, jakie płynie z rozpowszechniającego się muzułmanizmu i islamu, tylko bardziej zastanówmy się nad jak powrócić do korzeni chrześcijaństwa, jak wzmocnić no, naszą świadomość, tożsamość właśnie chrześcijańskiej Europy i świata.
Dokładnie też. Tak. Dokładnie tak, bo refleksje są takie, jak zliberalizować mniejszości muzułmańskie w różnych krajach, czyli jak ich zateizować, jak ich zdemoralizować nieraz, tak się myśli w tych liberalnych kręgach i zrobić sympozjum nad tym, no jak tutaj asymilacja poprzez powiedzmy wprowadzanie jakiejś tam edukacji seksualnej czy czegoś. Natomiast tu jest zupełnie inne, powinno być myślenie dokładnie, jakbym się 100% zgodził z ojcem. Nie jak osłabić ich, ale jak wzmocnić i pokazywać piękno swojej własnej kultury, bo Zachód był dlatego taki misyjny, dlatego taki przejrzysty kulturowo, dlatego tak pociągał wiele społeczności i te wzorce były przenoszone, ponieważ miał jasny i czytelny korzeń. I nie gdzie indziej, to jest zupełny absurd, nie gdzie indziej wolność, ale nie w znaczeniu takiego relatywizmu, ale wolność w sensie głębokim, tym ludzkim, no dostrzeżono w chrześcijaństwie. Odcięcie się od tego korzenia jest po prostu pozbawieniem tego drzewa soków żywotnych. I proszę zauważyć, że jeśli mówimy o tym zamieraniu bogatych, co ciekawe, społeczeństw zachodnich w sensie demograficznym, no to z czego to wynika? To wynika właśnie, że to drzewo umiera, bo nie ma soków żywotnych, kulturowych. To, na to się biorą obyczaje, zasady moralne, przełożenie na niwie prawnej i tak dalej, i tak dalej. I nad tym trzeba refleksji, gdzie jesteśmy. Natomiast wydaje mi się, że ten Zachód, chociażby w Europie, ja przypomnę te wszystkie kwestie co do wyroków Trybunałów Europejskich, co do pewnych prób zapisów preambuły Konstytucji Europejskiej, ten Zachód się odcina od swoich korzeni i to drzewo po prostu uschnie i żadne pomysły na to, jak zasymilować tę zewnętrznie napływającą ludność albo jak zblokować ich migrację są po prostu będą nieskuteczne, bo tu po prostu jest dziura. Dziura robi się pustka taka duchowa, czyli kulturowa, a ona się przekłada na pustkę fizyczną.
Dziękuję panie profesorze za tą rozmowę, za to spotkanie na antenie Radia Maryja w czasie audycji Aktualności Dnia i pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja przypomnę, była to rozmowa z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą. Refleksje w czasie kolejnej rocznicy także tego tragicznego zamachu 11 września 2001 roku w Nowym Jorku na World Trade Center.